Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w piśmie następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię.
Wsłuchujemy się w tę dzisiejszą przypowieść i w słowa, które Chrystus mówi o tej owieczce i pasterzu. I oto, drodzy, pasterz gubi owce. To pasterz owce zgubił. Wina leży po stronie pasterza. Nie ma tu nic mowy o baranach, które sobie poszły na inne pastwiska i nie chcą jeść dobrej, pięknej trawy. Ale owieczka zgubiona przez pasterza. A pasterz, chcąc naprawić swój błąd, zostawia wszystkie owce i biegnie i jej szuka. I tę przypowieść Chrystus ukierunkowuje na radość. Nie na poszukiwania nawet, nie na zagubienie owieczki, ale na radość. Radość z tego, że się znalazła. I to jest głębia istota tej przypowieści. I mój Bóg mówi dalej, że taka będzie sama radość w niebie z jednego grzesznika. Z jednego. Oczywiście można by zapytać, no dlaczego nie z tych 99, którzy są dobrzy? Bo nie są dobrzy, bo są cały czas. Mama, gdy dzieciaki są koło mamy i życie układa im się dobrze, one są, cieszy się nimi. Ale bardzo boli, gdy dziecko, jedno z dzieci idzie na złe drogi. I tak się mama cieszy, gdy dziecko by wróciło. Ona się cieszy tą pozostałą trójką, piątką, szóstką, cieszy się bardzo, ale bardzo, najbardziej, że ten nie zginął, nie pogubił się do końca. I o tym mówi dzisiaj Chrystus. I też te czytania, Pawłowe słowa, które ukazują nam i kierują nas ku miłości. Tak wielkiej miłości, że ktoś oddaje życie za drugiego. Wielkiej, prawdziwej miłości. I ta prawdziwa miłość została rozlana w naszych sercach. Drodzy, wczoraj, kiedy podążaliśmy, modląc się słowami Zdrowaś Maryjo, wieczorem zatrzymaliśmy się też przy tej tajemnicy, na chwilę do niej wrócę, przy tajemnicy przemienienia Chrystusa. I to, co wcześniej powiedziałem, że Chrystus wychowuje uczniów. To znaczy, On najpierw ukazał im koniec ich drogi. Laur, zwycięstwo. Zobaczcie, jeśli dobrze i wiernie przejdziecie przez życie, zobaczcie, ja się przemieniam na waszych oczach. Tam będziecie ze mną. Zobaczcie, jaki wielki jest laur zwycięstwa. Warto przejść przez. Tak jest z człowiekiem, drodzy. Taka jest też metoda wychowania człowieka. Przez Boga ukazuje koniec. Jak już koniec się zna, to często jest łatwiej iść pod górę i się mozolić, i się trudzić. Łatwiej. Bo widzi się sukces. I to jest taka teologia wychowania Boga. I tak samo Matka Boża, zauważmy, tak samo czyni z dzieciakami. Dlaczego? Kiedy przychodzi podczas pierwszego objawienia, tylko pyta, do tego jeszcze wrócę, tylko pyta, czy chcecie przychodzić. I mówi, że módlcie się do jakiejś tam Matki Bożej Różańcowej. A dopiero później powie im, jak ma na imię i po co, i co chce powiedzieć, i po co mają tu przychodzić. I u początku objawień ukazuje im właśnie, drodzy, to, co jest tragedią człowieka, to, co mówiliśmy wczoraj, ukazuje im właśnie piekło. Ukazuje im ten koniec dla tych ludzi, którzy od Boga się odwrócili. Ja dzisiaj z dzieciakami tak rozmawiając, pytam ich o to, jaki człowiek idzie do piekła. Ktoś może powiedzieć, jak to, z dziećmi małymi, z podstawówki o piekle? No co, ksiądz? Jak to co? A Matka Boża do jakich dzieci przyszła? Do takich 70-letnich? Nie. Matka Boża przyszła do dziecka, które miało 7 lat. 7. No to co? To Matka Boża też złe rzeczy robiła? Nie, naprawdę nie. Nie wolno uciekać od trudnych, prawdziwych tematów. I nie wolno bajek opowiadać dzieciakom, tylko prawdę. One to zrozumieją. I tak pytając dzieciaków, kto idzie do piekła, wtedy, no różne odpowiedzi. Mówili, że jakiś tam łobuz, że terroryści, że mordercy, złodzieje. To się ciągle powtarzało. Ale jedna dziewczynka powiedziała zdanie, które nawet poprosiłem, żeby tutaj stanęła i powtórzyła. Powiedziała, że do piekła idą ci, którzy do kościoła w niedzielę nie chodzą i się nie modlą codziennie. Dziwne słowa? Nie. To są prawdziwe słowa. To są prawdziwe słowa. Bo to, że ja nie jestem w niedzielę w kościele, to, że ja nie klękam do pacierza, to ja mówię sobą. Boże, nie chcę Cię znać. Jesteś mi niepotrzebny. Mam swoje życie. Tak to jest. A więc jeżeli tak się człowiek ukształtuje przez życie, to śmierć jest tylko przypieczętowaniem. W chwili śmierci człowiek się nie zmienia. W chwili śmierci człowiek się nie nawraca. Nie, nie, nie. Tak nie ma. Człowiek się nawraca przez całe życie. Może przed śmiercią jeszcze ten proces nawrócenia dojść do takiego etapu, że może prosić o przebaczenie. Ale śmierć nic nie zmienia. Śmierć przypieczętowuje to, co człowiek w życiu obrał za swoją największą wartość. I od razu, jak wspomniałem, Matka Boża ukazuje dzieciakom, takie wychowuje, ukazuje najpierw to, co jest największym złem. Największą tragedią. Największym zaprzeczeniem Boga. To właśnie piekło. Czym jest piekło? Jest zaprzeczeniem miłości. Jest przeciwnością miłości. Szatan nienawidzi I to jest jego istota. Nienawiść. To jest istota szatana. Pan Bóg, nawet gdy bardzo człowiek go dotknie swoim grzechem, przebacza. Szatan nie. Szatan jest pogrążony w nienawiści i w przeciwieństwie miłości. To jest jakby jego istota, szatana. I Matka Boża ukazuje właśnie, daje nam diagnozę. Diagnozę, skąd bierze się zło na tym świecie. I skąd bierze się piekło. I skąd bierze się, i moglibyśmy tutaj po kolei wypowiadać. To jest taki przykład prosty, żebyśmy też to zrozumieli. Rak to nie jest źródło. Rak jest konsekwencją czegoś. Rak jest konsekwencją. A źródło jest gdzieś głębiej. Odkrycie źródła może spowodować wyleczenie raka. Ale musimy dojść do źródła. I to mówi objawienie fatimskie. Dojść do źródła. Stanąć w prawdzie. I wtedy może nastąpić dopiero nawrócenie. O drodzy, zatrzymajmy się przez chwileczkę. Właśnie przy tym słowie, które też wynika pięknie z dzisiejszej uroczystości. Dzisiaj uroczystość serca Jezusowego. A serce kojarzy nam się zawsze z miłością. Zawsze. Tak już zostało nam dane i jakoś tak to jest. I oto pytanie, które chciałbym postawić, o tę miłość. I jednocześnie taką diagnozę postawić, dlaczego tak jest dzisiaj na świecie. Oto wróćmy do takiej rozmowy Piotra z Panem Jezusem, a właściwie Pana Jezusa z Piotrem. I Pan Jezus Piotra pyta tak, po zmartwychwstaniu już. Piotrze, czy miłujesz mnie bardziej aniżeli ci? Piotr odpowiada, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan Jezus mówi drugi raz. Piotrze, czy miłujesz mnie? Tak, Panie, kocham Cię. I po raz trzeci Piotr, Pan Jezus mówi, Piotrze, kochasz mnie? I pada odpowiedź, tak, Panie, ja Cię kocham. Co kryje się w tych słowach? Na polski nasz język przełożywszy. Brzmi to tak. Piotrze, czy miłujesz mnie? A więc, czy jesteś gotowy oddać za mnie życie? Czy jesteś gotowy pójść na śmierć? Piotrze, czy jesteś gotowy? A Piotr mówi, nie, Panie. Ja Cię lubię. Lubię Cię. Fascynuję się Tobą. Jak uzdrawiałeś paralityka, jak wskrzeszałeś Łazarza, jak słuchały Cię tłumy. Aj! Jesteś po prostu moim guru. A Pan Jezus mówi, Piotrze, nie o to mi chodzi. Ja pytam, czy Ty mnie miłujesz? Tak bardzo mnie miłujesz, że jesteś gotowy oddać życie za mnie. A Piotr mówi, nie. Ja Cię tylko lubię. Nie mam siły więcej. No trudno. Musi mi to wystarczyć, mówi Pan Jezus. Czyli Ty mnie, Piotrze, lubisz, tak? I tylko tyle. Tak, tylko tyle. Ty o tym wiesz. Ty wszystko wiesz. To jednak paśne moje. Dlaczego do tego wracamy? Drodzy, gdzie jest źródło? Diagnoza tego, co dzieje się wokół nas. W naszych rodzinach, w naszych domach. Wiesz gdzie? Tu. Tu. Kiedy człowiek stanął naprzeciwko drugiego człowieka i co mu powiedział? Miłuję Cię? Biorę Ciebie za żonę męża i ślubuję Ci miłość. Co to znaczy? To posłuchajmy. Tak Cię miłuję, że gdyby się tak zdarzyło, że Twoje serce stanie, nawet dawcy nie będę szukał, oddam Ci natychmiast moje. Żono, dzieci potrzebują mamy i ciepła. Mnie może nie być. Z nas dwojga jesteś ważniejsza. Zabieraj moje serce. Ja chcę umrzeć, a Ty żyj. I to są słowa przysięgi małżeńskiej. Też odwrotnie. Mężu, dzieci już mają swoje lata. Potrzebują bezpieczeństwa, twardej ręki. Ty musisz być na świecie. Ja mogę odejść. Zabieraj moje serce. Będzie biło w Twoich piersi. Ja będę żyła z Tobą, w Tobie. I razem będziemy żyć. To jest istota miłości małżeńskiej. A co się dzieje dzisiaj? Ja Cię lubię. Piękna jesteś w całej wsi najpiękniejsza. Ale będą mi zazdrościć dziewczyny. Lubię Cię. Gotujesz także. Lubię Cię. Wysoki jesteś, mężny gościu. Lubię Cię. Chcę mieć dzieci, muszę mieć mężczyznę. Lubię Cię. A? To tak jest? Chyba tak. I dlatego dzieje się tak, jak się dzieje. I dlatego tak się dzieje, że do ślubu jedno za drugim biega i się ruszyć nie daje. A po ślubie? A? Tak to po prostu jest. Więc drodzy, nie dziwmy się, że tak się dzieje. Zdiagnozujmy prawdę. O tym Matka Boża mówi w objawieniu. Do nas skierowanym. Jeżeli zdiagnozujemy prawdę zła w naszym życiu, to wtedy możemy dopiero się nawrócić. Możemy wziąć za to odpowiedzialność. Możemy powiedzieć, że to właśnie jest tak. Nie, że to ktoś, oś, coś tam, tylko właśnie ja. Właśnie ja. Oto kilka lat temu w parafii, tutaj klasowałem, taka duża parafia podwarszawska, kilkanaście tysięcy. Poranek wielkanocny, druga już msza święta po rezurekcji. Idę do kościoła i patrzę, że przed kościołem na trawniku, tam są schody tak wysoko, kościół jest położony, i na trawniku obok siedzi mężczyzna. Jak mnie zobaczył, to wstał na równe nogi, zaczął mnie przepraszać, podszedłem do niego i patrzę, że ma gazety rozłożone. A na tych gazetach jakiś chleb, coś jeszcze innego. I on mnie przeprasza i jednocześnie prosi. Czy pozwolę mu zjeść tu śniadanie wielkanocne? Boże, patrzę na to jedzenie i pytam, z którego śmietnika on wyciągnął. Patrzę na jego ubranie, które na pewno nie widziało bardzo dawno wody. I na niego też. I mówię, wie pan co, niech pan idzie tutaj do domu naszego. Proszę bardzo. I ubranie znajdę nowe. Znajdę. Bo ja jest nad 10, to coś dobierzemy. I pan się wykąpie i zje pan śniadanie. Nie, 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 nie mogę. I zaczynam z nim rozmawiać, prosić go. A on mówi, nie mogę, proszę księdza. Ja mówię, dlaczego? I zaczął opowiadać swoje życie. I nie będę go opowiadał, bo by to trwało długo, ale zakończył tak. I wie ksiądz co? Ja nie mam żalu do dzieci i żony. Dobrze, że mnie z domu wygnali. Naprawdę dobrze. Ja na to zasłużyłem. Mi to się należało. Więc muszę tu jeść to śniadanie, a nie w domu. Niesamowite. Poszedłem do kościoła, chwilę pobyłem, bo nie odprawiałem przy święty, tylko akurat wszedłem na chwilkę. Później dookoła znów obchodzę i cóż widzę? Ale ten mężczyzna stoi przy drzwiach. Bo drzwiach są takie cienkie szybki, z nosem przy tych szybach i patrzy do przodu, do kościoła. Nawet nie zauważył, że podszedłem. Przez chwilę się przyglądałem mu, a tu leciały łzy jak groch. Ja mówię do niego, niech pan wejdzie do środka. Ocknął się jak z letargu. Nie, nie. Niech pan wejdzie do środka, proszę. Tam jest przedsionek jeszcze, jak chce pan iść dalej, to... A on tak się patrzy na mnie i mówi, przeksiędza, jak ja wyglądam? Niech ksiądz popatrzy. Ja mam w tym stroju wejść do środka? Do kościoła? Nie. Nie. Nie mogę. Tu tak na marginesie, zaraz do tego wrócę, ale mi się przypomina, drodzy, jak to się zrobi ciepło, nie w tych kościołach, nie? I panie, panowie też, koszulki na ramionczka, gdzie kultura? Krótkie spódniczki, gdzie godność? Panowie, spodnie jakieś takie z boiska, gdzie my jesteśmy? Gdzie są rodzice i dziadkowie, żeby uczyć tych ludzi szacunku dla świętości? Przecież to strojem też się wyraża, tak? Strojem też się wyraża. A to człowiek, który patrzy na swój strój i dodaje później tak. Księże, to nawet nie chodzi o te brudne rzeczy, co mam na sobie. Ja tu mam brud. Ja tu mam brud. Ja nie mogę taki brudny wejść do środka. Ale proszę księdza, my się już nie spotkamy. Ja jestem z daleka. Pójdę. Ja pójdę i pracę znajdę. Księże, ja i mieszkanie będę miał. Ja pójdę i kupię sobie garnitur. I klęknę przed żoną i dziećmi. I poproszę o przebaczenie. Jak oni mi przebaczą, to przyjdę do kościoła, bo będę wiedział, że mogę tu już wejść. Niesamowite słowa człowieka. Niesamowite. Diagnoza prawdziwa tego, co się stało. Świadomość zła w jego życiu. Świadomość brudu, jaki ma w środku. I ma świadomość, że najpierw musi tam pozałatwiać sprawy, żeby wejść, bo nie jest godny. Niesamowite. Ale też o tym mówi Matka Boża. W Fatimie, tak. Ona mówi o tym, żebyśmy to zobaczyli, co w nas jest złego. I żebyśmy to dostrzegłszy dopiero rozpoczęli drogę nawrócenia i drogę zadośćuczynienia. Drodzy, czas pędzi, powoli trzeba kończyć, ale chciałbym zatrzymać się jeszcze przy tej cyfrze przez chwilę. Oto Matka Boża, jak wiemy, objawia się po raz pierwszy 13 i właściwie ta 13 przewija się przez czas objawień poza jednym miesiącem, kiedy dzieci zostały uwięzione i nie mogły przyjść. Ale 13 każdego miesiąca tak prosto, powiedzmy, przychodzi. 13 funkcjonuje jako liczba pechowa. No, ogólnie, że pechowa. No wiadomo, że jak ktoś wierzy w takie rzeczy, że 13 jest pechowa, to albo rozum gdzieś mu uciekł, albo wiary nie ma. Innej możliwości nie ma, tak? No bo jakby to od 13 coś zależało. Jakieś żarty. Ale, drodzy, 13 na pewno można dostrzec w przebawieniach fatimskich i nie tylko, jest, jakbym ją nazwał, taką cyfrą walki dobra ze złem. Oto 13, jak powtarzam, Matka Boża przychodzi do dzieci. Ale też 13 zostaje papież i zamach. To jest 13. 13 stan wojenny w Polsce.
który pochłonął tyle ofiar i przyniósł tyle bólu. To było 13. 13.2015 roku. 13 kwietnia. Wiecie, co się stało 13 kwietnia 2015 roku? Nie. A? Mała dygresja. 2015 rok. Nasze sanktuarium na Chrzebtówkach, sanktuarium fatimskie, przygotowuje się wielką nowenną do jubileuszu stulecia. I każdy rok był poświęcony. 2015 był rokiem rodziny. Rodziny. I zobaczcie, to nie jest w ich okoliczności. To jest po prostu ewidentne diabelstwo. 13 kwietnia 2015 roku były prezydent podpisuje ustawę antyprzemocową. Tak, 13. Telefon. Po drugiej stronie uczennica i płacz, i prośba. Proszę księdza, błagam o modlitwę. To było 2 miesiące czy 3 po podpisaniu tej ustawy. Błagam o modlitwę. Co się stało? Moje dzieciątko, które miało 6 miesięcy, czy tam 7, już nieważne wtedy, wizyta u lekarza i pani doktor pediatra mówi, musicie iść do ortopedy. Mam wątpliwość, czy czasem i poszli. Ortopeda skierował do rehabilitantki, dał wytyczne. Musicie ćwiczyć, bo jeśli nie, to może dziecko być kaleką. Na nóżkę czy tam na nóżkę. I wytłumaczył dlaczego. Kiedy poszli do rehabilitantki, pani rehabilitantka mówi do nich tak. Czy wy to wytrzymacie? Ale co? Ćwiczenia. Będziecie ćwiczyć? No jasne, że będziemy. Tylko, że pamiętajcie o jednym. Dziecko będzie bardzo krzyczeć. Ale on nie krzyczy dlatego, że go tak bardzo boli. Ono go boli. Ale przede wszystkim dziecko się broni. To jest coś nowego. Będzie, ale wy musicie ćwiczyć. Jeżeli nie będziecie ćwiczyć, dziecko może być kalekiem. Będziemy ćwiczyć. Chcemy zobaczyć ćwiczenia. Po 2 minutach mamusia uciekła, a tatuś zatkał uszy, stanął tyłem i tylko włączył komórkę, żeby nagrywać. Nie był w stanie tego słuchać. I ćwiczyli. Ćwiczyli. Płakali z tym dzieciakiem i ćwiczyli. I pewnego dnia dzwonił do drzwi. W drzwiach 2 panów. Przedstawili się. Jeden pyta, co tam się dzieje za ścianą? Mąż ćwiczy z dzieckiem. Tak? To są ćwiczenia? No właśnie mamy informację, że tu ciągle dziecko krzyczy. I rodziców w kajdanki na 48. A dzieciątko? Do jakiegoś przytułku. Po 2 tygodniach oddali dziecko. Dlaczego po 2 tygodniach? Bo lekarz akurat był gdzieś na wyjeździe i nie był z nim kontaktu. A rehabilitantka gdzieś na szkoleniu i też. I nikt z nich nie chciał, z obecnych w tej przychodni, nikt nie chciał ponieść odpowiedzialności i podpisać, że tak trzeba. Do wyjaśnienia dziecko było, jak oddali dzieciaka. To dziecko nie chciało się oderwać od mamy. Jak tylko zasnęło, obudziło się, nie trzymając mamy za szyję, to płacz. To płacz. I mówi przy księdza, co im z dzieckiem zrobili. To jest bestialstwo! Ta ustawa to bestialstwo. Diabelstwo i bestialstwo. Bo tam mówią wyraźnie to, co było powiedziane. A co? Że rodzina to jest zło. Że trzeba tępić rodzinę. Prostymi słowami to wyjaśniam. A każda matka i ojciec to są potencjalni gnębiciele dzieci. I trzeba kontrolować, ukrócić. Ja mówię to językiem zrozumiałym. To było 13 kwietnia. W roku rodziny. Prezent od gościa, który do komunii chodził. 13 lipca. Objawienia fatimskie. Objawienie piekła. I 13 lipca 2015 roku na biurko byłego prezydenta trafiła ustawa o in vitro. Nic dodać, nic ująć. Jak pięknie się złożyło. Piekło i in vitro. Ja już chyba o tym wspominałem, ale wrócę bardzo króciutko. Cóż to jest in vitro? Dzisiejszy święcimy. Tak, dzisiejszy święci. Tak jak w Oświęcimiu. Ten do gazu, tamten do roboty. A w in vitro, ten do azotu, ten do... Zobaczymy, co dalej będzie. To jest to samo. To jest to samo. Ktoś powie, proszę księdza, ale przecież ma prawo ktoś do dzieci i tak dalej, i tak dalej. Tak, ma prawo. Ale pytam, gdzie jest źródło? Gdzie jest źródło? Czy nie w środkach anty? Gdzie jest źródło? Czy nie w rozwiązłym życiu nastolatków? Gdzie jest źródło, pytam? Źródło wyleczyć, a nie niszczyć do końca ludzi. Źródło wyleczyć, a nie rozszerzać diabelstwo dalej i piekło na świecie. O, to jest prawda. O Fatimie też, tak. Bo o tym Matka Boża mówi. O tym. 13 to czas walki, dzień walki dobra ze złem. I jak już powracam jeszcze raz, Maryja najpierw ukazuje piekło, a potem przekaże dopiero orędzie. I zauważmy, że te objawienia miały miejsce wtedy, gdy trwała pierwsza wojna światowa. I kiedy było tyle zła i tyle cierpienia i tyle bólu. I wtedy to Matka Boża powiedziała do dzieciaków, że za pontyfikatu Piusa XI będzie druga, gorsza wojna, jeśli ludzie się nie nawrócą. Dzieci, analfabeci. Oni nie wiedzieli, bo nie mieli ani telewizorów, ani radia, ani nie czytali gazet. Nie wiedzieli. Nie wiedziały dzieciaki, przepraszam, że mamy do czynienia ze słowem papież. I co to, kto to, jako to jest papież. Naprawdę nie. A jednak usłyszały to słowo. Za pontyfikatu papieża Piusa XI. A to działo się wtedy, gdy papieżem był Benedykt XV. A więc Matka powiedziała, Boża, będzie następny papież. Będzie nosił nazwę, imię Piusa XI. I będzie znak na niebie. I był 25 stycznia 1938 roku. Zorza i, można powiedzieć, deszcz gwiazd. Widziany także w Polsce i na to są świadkowie, że coś takiego miało miejsce. Zapowiedź drugiej wojny. Diagnoza zła. To początek do nawrócenia, jak mówi Matka Boża. Więc, drodzy, chcielibyśmy dzisiaj usiąść, popatrzeć na swoje życie i zapytać, jak to jest i dlaczego. Ale proszę, nie on, nie ono.